Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Doktor Faustus, proszę Państwa. Doktor Faustus, das Leben des deutschen Tonesetzers Adrian Löwerkiner zählt von einem Freunde. Czyli doktor Faustus, żywot niemieckiego kompozytora Adriana Löwerkina, opowiedziany przez jego przyjaciela. Czyli po prostu doktor Faustus, jedno z największych arcydzieł literatury, jedna z najsłynniejszych książek XX wieku. W tym roku mija 75 lat od wydania tego arcydzieła i proszę Państwa, niebawem, bo w najbliższy czwartek, 29 września, 18:30 w Krakowie, w Goethe-Instytut, w Instytucie Goethego po prostu. Przypominamy teraz, to jest ulica Podgórska. Spotkanie, które właśnie do Thomasa Manna i jego dzieła się odwołuje. Spotkanie pod wielce intrygującym tytułem Thomas Mann i demonizm muzyki. A na to spotkanie zaprasza Mateusz Ciupka, którego doskonale znamy także z anteny Radia Kraków Kultura na co dzień. To jest i muzykolog, i polonista, więc świetnie te dwa światy literatury i muzyki potrafi połączyć. Znamy go także jako dziennikarza ruchu muzycznego i autora słynnego podcastu Muzyczna Szafa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię Robert, witam Państwa.
No i tak, diabeł tkwi w szczegółach, więc może zdradźmy szczegóły tej jutrzejszej dyskusji na temat demonizmu muzyki.
No właśnie, bo to jest temat rzeka. Ja tutaj występuję jako prowadzący to spotkanie, natomiast będę miał oczywiście znakomite wsparcie, tudzież raczej będę, mówiąc krótko, pomocą dla moich dwóch znakomitych gości i to oni tutaj wiele nam w tym wyjaśnią. Spotkanie odbędzie się jutro, więc już jutro będzie można ich posłuchać, a tymi gośćmi są Małgorzata Łukasiewicz, wyśmienita tłumaczka, eseistka, krytyczka literacka, która specjalizuje się w literaturze niemieckiej, oczywiście przekładała także dzieła Thomasa Manna oraz, i tutaj to w zasadzie jest bardzo ważne z punktu widzenia dyskusji o doktorze Faustusie, jest autorką, redaktorką przekładu słynnych przemówień Thomasa Manna wygłaszanych podczas II wojny światowej. Te przemówienia były wygłaszane niemal równolegle w czasie, kiedy Thomas Mann doktora Faustusa pisał. Drugim zaś bohaterem tego spotkania będzie pan dr Tomasz Górny, znany w Krakowie doskonale, związany z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale w Krakowie również się pojawiającym dość często, który z kolei jest, wesprze tutaj nas od strony muzycznej, prawda? Mhm. Jest Tomasz Górny autorem takiego fenomenalnego artykułu, w którym rozkłada on na czynniki pierwsze zagadnienie liczb w doktorze Faustusie. I to z demonizmem owym muzyki ma bardzo wiele wspólnego, dlatego że demonizm muzyki jako tako nie jest czymś, co Thomas Mann wymyślił, prawda? To jest coś, co istnieje z nami w zasadzie od czasów starożytnych, ponieważ o demonicznej, ciemnej stronie muzyki pisali już filozofowie antyczni. Wiemy, że takie niepokoje o tym, że muzyka może mieć w sobie ciemną siłę i nas na tą ciemną siłę przeciągać, zgłaszali Platon, zgłaszali Arystoteles i właśnie z tej linii Tomasz Górny wywodzi to, że gdy w powieści pojawia się ten model dwunastotonowy, prawda, czyli ten wynalazek Adriana Löwerkina, głównego bohatera powieści, no to on nie jest taki wyciągnięty z powietrza, prawda, on jest wydobyty właśnie z tej myśli antycznej, a konkretnie rzecz biorąc ze słynnego kwadratu magicznego. Kwadrat magiczny nałożony na tą koncepcję Arnolda Schönberga, czyli koncepcję dodekafoniczną, to jest właśnie ten zapalnik, to jest ten moment, w którym muzyka przechodzi na ciemną stronę. No ale to teraz tak zarysowałem bardzo szeroko, wiele różnych wątków. Myślę, że to wszystko spokojnie będziemy wprowadzać i jak sądzę, interesująco z moimi gośćmi omawiać.
A przy okazji, no bo jesteśmy w Goethe-Instytut, prawda?
Tak.
to jest właśnie kwestia tego demonizmu, który wręcz z kulturą niemiecką się kojarzy, prawda? I to też nawet tak w takim, powiedzmy, ludowym pojęciu, bo przecież bardzo często jest też tak w wyobrażeniach ludowych, do tego, czego też w baladach nawiązywał Mickiewicz, prawda? Że ten diabeł, gdy się nawet objawiał chociażby panu Twardowskiemu, to on się ubierał z niemiecka, prawda?
Tak, oczywiście. To znaczy, w ogóle tutaj Tomasz Mann w Doktorze Faustusie sięgnął po bardzo wiele wątków, bo ja teraz wywiodłem ten wątek liczb, prawda? Powiedziałem o tych sprawach związanych z filozoficznym podejściem, ale przecież no nie zapominajmy o tym, że powieść jest zbudowana na jednej z najważniejszych figur literatury europejskiej, prawda? Czyli na figurze Fausta. Fausta nie ma bez Mefistofelesa. Mefistofeles, czyli diabeł, przychodzi do Fausta, oferując mu, prawda, wielkie rzeczy na tym świecie za cenę wiecznego potępienia, prawda? To jest rodzaj paktu z diabłem. Bardzo interesująco w jednym z rozdziałów doktora Faustusa, jeżeli ktoś nie ma ochoty przypominać sobie całej tej obszernej powieści, to bardzo warto do tego rozdziału sięgnąć właśnie, czyli do rozdziału, w którym Adrian Leverkin, prawda, nasz tytułowy doktor Faustus, rozmawia z diabłem. Tam jest właśnie bardzo wiele tych interesujących wątków. No a jeśli na to wszystko jeszcze nałożymy fakt, że na tym toposie, czyli na toposie Fausta, Tomasz Mann buduje w zasadzie wielką, w zamiarze historiozoficzną opowieść, to przecież miała być ostatnia powieść Manna, o tym, skąd się wzięło to potworne zło II wojny światowej, tak? Skąd się wzięło potworne zło hitleryzmu, jak naród, który ma w swoim dziedzictwie i dorobku kulturowym Beethovena, Schuberta, Brahmsa, mógł dopuścić się tak straszliwych zbrodni, prawda? Mógł dopuścić się obozów. To jest przecież zresztą pytanie, które nie tylko Tomasz Mann zadawał. No ale on udzielił jednej z najbardziej, że tak powiem, jednej z najbardziej gorąco dyskutowanych po wydaniu tej powieści odpowiedzi na ten temat.
To prawda. A przy okazji wspomniałeś, bo to jest 25 rozdział, ten Ostasunna rozmowa z diabłem.
No właśnie.
Ale poczciwy Zeitblom wytłumaczy nam, że diabła w ogóle nie było, prawda? Że tak naprawdę i piekło jest w nas, i diabeł jest w nas. A tak przy okazji, też niezwykle się składa, że w tym tygodniu obchodziliśmy 133. urodziny pana, który się nazywał Martin Heidegger. I to jest też niezwykłe nazwisko. Jedno z najważniejszych nazwisk w kulturze. Nie tylko przecież filozofii. I on też podpisał ten pakt z diabłem, prawda? Ale to właśnie, to był pakt z diabłem, który nie dawał mu tego, co Faust dostawał, tak mi się wydaje.
No tak, no to jest oczywiście filozoficzna debata, prawda? Kto ten pakt z diabłem podpisał i tak naprawdę dlaczego jak można w zasadzie, to też mnie zawsze w tej figurze interesowało, prawda? To znaczy to, że podpisuje Faust jakby wyrok na siebie i to jest oczywiste, tak? Jak się ta historia skończy, ale coś, co można dzięki temu uzyskać, staje się większe, staje się ważniejsze, prawda? Gdzieś ten demonizm figury Fausta i Faustusa zawarty też u Manna, prawda, jest, jakby to powiedzieć, rodzajem takiej obsesji, prawda? Obsesji wokół tego, co można dzięki temu wiecznemu potępieniu osiągnąć, prawda? Diabeł w dramacie Goethego, prawda? Mówi coś takiego, że jam jest siłą, która pragnąc wiecznego dobra, wieczne zło czyni. I teraz jeżeli weźmiemy sobie tą dewizę diabła, prawda, z Goethego i nałożymy sobie ją na Faustusa Manowskiego, to wyjdzie nam na to, że Adrian Leverkin próbuje stworzyć ten nowy system muzyki, który radykalnie zrywa, prawda, z tradycją muzyki tonalnej, tak? Czyli muzyki dur-moll, ta koncepcja 12 tonów, która ma posunąć w ogóle całą historię muzyki naprzód, tak? To nie chodzi tylko o to, że on chce napisać wspaniałe dzieła, tak? To nie chodzi o to, że on chce być sławny. Przypominam, że w powieści Lewerkyn odmawia wysłannikowi diabła, który oferuje mu jakieś tam sukcesy, intratne kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Jego nie interesuje sława w rozumieniu ludzkim. On chce zmienić bieg dziejów, prawda? On chce zmienić historię muzyki. No i biorąc ten swój system 12-tonowy, opracowując te koncepcje, pisząc kolejne utwory, w zasadzie, i to jest taka jedna z rzeczy, które Mann tutaj nam podsuwa, mówi, że to wielkie posunięcie świata naprzód de facto jest jego odwróceniem, tak? Jest zahamowaniem rozwoju, a nie przyspieszeniem go. No i doprowadzeniem w efekcie do tego, że muzyka się barbaryzuje, się prymitywizuje, prawda? Staje się nie do słuchania i nie buduje niczego dobrego. No, ale to jest oczywiście jeden z punktów widzenia na ten system 12-tonowy, prawda?
Tak, a przy okazji bardzo dobrze, że też pojawi się podczas tego spotkania w Instytucie Goethego pani Małgorzata Łukasiewicz, która jest tłumaczką i także krytyczką literacką, bo to może być też bardzo ważny aspekt, bo przecież to jest kwestia języka, bo no, to jest to też kwestia tego, co jest utracone w przekładzie, bo ta rozmowa z diabłem, która jest kluczowa w Doktorze Faustusie, jest napisana przy użyciu niezwykłych środków literackich, niemczyzną taką, która no, ewidentnie jest inspirowana językiem człowieka, który też dla historii muzyki był bardzo ważny. Mówię o Marcinie Lutrze. I teraz o tym, jak się tłumaczy coś takiego. To jest też bardzo, bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź. Podejrzewam, mogłaby być kogoś, kto jest w środku, prawda?
Mhm. Tak, no tych pułapek dla tłumacza w Doktorze Faustusie jest wiele, a chyba taką naczelną, najważniejszą pułapką jest tym, co pojawia się w takim muzycznym testamencie Lewerkyna, prawda, czyli w Lamenti Doctoris Fausti, ponieważ, i tutaj może wyjaśnię tylko, że ta seria dwunastodźwiękowa w opracowaniu Schönberga, prawda, w koncepcji Schönberga, to jest oczywiście ciąg dźwięków, tak? Natomiast Mann w tej wersji lewerkynowskiej, tak? Czyli w tej wersji, którą widzimy i czytamy w powieści, on troszeczkę to zmienia, tak? Ten ciąg 12 dźwięków jest uzupełniony jeszcze o słowo, tak? Stąd seria, która pojawia się w owym utworze Lamenti Doctoris Fausti, jest nie tylko serią 12 dźwięków, ale jest serią 12 sylab składającą się na zdanie Denn ich sterbe als ein böser und guter Christ. Co się tłumaczy na polski mniej więcej umieram więc jak dobry i zły chrześcijanin. I to jest wywiedzione z XVI-wiecznej legendy o Faustie, tak? Czyli z tego prawzoru, prawda? Z tego, skąd się w ogóle Faust wziął. Kłopot polega na tym, że to się w języku niemieckim wszystko ładnie nam składa, dlatego że to zdanie po niemiecku ma 12 sylab i jest całkowicie nieprzekładalne na język polski, bo jakbyśmy tego nie przekładali, nigdy tych 12 sylab nie dostaniemy, prawda? Tak, a musimy mieć 12 sylab, żeby sens tej serii, prawda, 12-dźwiękowej i 12-sylabowej został zachowany.
Ja myślę, że pani Małgorzata Łukasiewicz może coś na ten temat powiedzieć. Tak przy okazji, akurat będziecie rozmawiali w przeddzień Dnia Tłumacza, prawda, światowego, bo to właśnie koniec września przynosi taki dzień na wspomnienie świętego Hieronima, ale przy okazji pani Małgorzata Łukasiewicz jest też tłumaczką Patryka Süskinda, a Patryk Süskind ma wielką zasługę dla polskiego teatru i muzyki jednocześnie, ponieważ on jest autorem słynnego dzieła Kontrabasista. I gdyby Jerzy Sztur nie zrealizował tego utworu w latach 80. i gdyby właściwie nie zjeździł z nim całego świata, i to byśmy tak nie mieli aż tak niespokojnego wyobrażenia o zmaganiach artysty, muzyka z materią. I Ten utwór wszedł tak głęboko w polski teatr, że sam Jerzy Sztul się swego czasu śmiał, że kiedyś dostał nagrodę z tym monodramem na festiwalu Polska Klasyka. Że utwór Patryka Zyskinda jest już, stał się no wręcz polską klasyką.
Tak, zgadza się. No, kontrabasista jest absolutnie pozycją klasyczną, ale ja bym jeszcze nawiązał
do tego... Z tą dystynkcją Polska, tak?
Tak. No, oczywiście, że tak. No, to jest siła tego, co tłumacz potrafi zrobić z dziełem, prawda?
Tak przy tym przypadku też.
Oczywiście, w ogóle pamiętam doskonale jeszcze ze swoich czasów studiów cały kurs poświęcony właśnie filozofii tłumaczenia, dlatego że translatologia jest nie tylko i wyłącznie praktyką, ale jest także teorią, prawda? Mhm. W przypadku dzieł literackich, w przypadku dzieł teatralnych, my w zasadzie mówimy tutaj o akcie twórczym. Zwróć uwagę, że dzisiaj bardzo często w mediach społecznościowych pod postami rozmaitych wydawnictw, prawda, które wydają literaturę zagraniczną, pojawiają się dyskusje bardzo ostre o tym, że tłumacz nie jest na przykład wspomniany na okładce, prawda?
To prawda.
I mam wrażenie, że powoli zaczyna się ten trend przesuwać, dlatego że coraz więcej wydawnictw faktycznie nazwisko tłumacza umieszcza na okładce. Co ciekawe, warto byłoby zwrócić uwagę na przykład, jeśli chodzi o siłę i znaczenie tłumaczenia, to, że przecież całkiem niedawno wydawnictwo literackie opublikowało nowy przekład Boskiej Komedii Dantego Alighieri, tak, pióra Jarosława Mikołajewskiego. I zwróć uwagę, jak bardzo dużym wydarzeniem był fakt, że mamy nowy przekład. Przekład Edwarda Porębowicza, który był tym pierwszym w zasadzie, no ogólnie dostępnym, tak, znanym. Później ten drugi przekład, mniej mam wrażenie znany, rzadziej czytywany, czyli ten przekład Aliny Świderskiej, jakoś wydawał się wciąż niewystarczający. No i nowy przekład Jarosława Mikołajewskiego jest sam w sobie wielkim wydarzeniem literackim, prawda?
Tak, to prawda. Zresztą to była cała seria, bo przecież też pojawił się nowy przekład Ulyssesa, Joyce'a, niezwykle dyskutowany, i pojawiają się teraz nowe tłumaczenia w ogóle klasyki i odkrywamy ją na nowo. Pewne rzeczy ujawniają się też na nowo i zaczynamy doceniać tłumaczy, którzy są ludźmi też niezwykłymi i niezwykłego trudu, no bo wspomniany przez ciebie Jarosław Mikołajewski z Dantem się mierzy cały czas, bo przecież on pewnie zaczął od nowa tłumaczyć, bo jak każdy człowiek myślący cały czas chciałby to poprawiać i poprawiać, a przecież nie można w nieskończoność chyba tłumaczył 30 lat. Zresztą ostatnio pisał na portalu społecznościowym, że bardzo się wzruszył, bo jechał metrem, bo jest rodowitym warszawiakiem, chociaż także jest Rzymianinem, bo przez wiele lat mieszkał w Rzymie, był szefem Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie. Jest no, znakomitym tłumaczem, człowiekiem, który jest zanurzony w języku włoskim doskonale. I właśnie wzruszony był, bo jechał metrem i zobaczył dwie dziewczyny, które w tym zatłoczonym metrze czytały ten jego przekład. I po prostu polały mu się łzy rzęsiste wzruszenia, że jednak te 30 lat trudu nie były na marne.
Tak, oczywiście, że tak. To znaczy, no to jest gigantyczna praca, prawda, ale i gigantyczna odpowiedzialność, dlatego że tłumacz zawsze musi przyjąć pewną strategię, prawda? Musi iść konsekwentnie, trzymając w rękach dzieło, które jest na przykład choćby tak, no bo to nie dziwię się, że mu się łzy polały, tak? Bo trzymając w rękach dzieło, które jest tak fundamentalne dla kultury europejskiej jak Boska Komedia, jest wykładem widzenia świata z perspektywy późnego średniowiecza, jest arcydziełem literatury europejskiej i światowej, po prostu no trudno, aby ręka nie zadrżała i aby nie poświęcić temu mnóstwo czasu. Tym bardziej, że jeszcze trzeba uwzględnić, że przecież przekład Mikołajewskiego na dobrą sprawę nie niweluje wielkości przekładu Porębowicza, tak?
Tak.
Chodzi o to, że on tutaj troszeczkę jest w takiej roli jak muzyk, który, prawda, siada do grania, nie wiem, Hammer, klawir Beethovena, mając świadomość, kto jeszcze przed nim to zagrał, prawda? I zawsze to jest duża, duża presja. Ten przykład Porębowicza, oczywiście dzisiaj może z perspektywy dzisiejszego czytelnika nieco archaiczny i tak dalej, jest uznawany przez polskich, powiedzmy, translatologów za językoznawców za niemalże osobne dzieło literackie, prawda? To znaczy tak, jest tak dobry w pewnym sensie i tak twórczy w niektórych momentach, że może być samodzielnym dziełem literackim, a nie tylko funkcjonować jako po prostu przekład, prawda?
Tak, a przy okazji mówimy o demonologii, to u Dantego piekło jest, oczywiście możemy się też zachwycać nad architekturą piekła, bo piekło, można się nad nim zachwycić, bo jako też i dzieło boskie w sumie ma konstrukcję jednak doskonałą pod względem, nazwijmy to, architektury, więc na przykład mówienie o czym, że jest piekielnie piękne, jest usprawiedliwione, więc mogę powiedzieć, że piekielnie piękne jest robota tłumacza, ale też niebezpieczna. Przypomniało mi się przy okazji, a propos Dantego, jak swego czasu Wisła Kraków grała w eliminacjach pucharowych kiedyś z Parmą, z Włochami, i kibice Wisły mieli taką wielką, tak się to chyba nazywa, sektorówkę, taką wielką flagę, która zasłaniała cały sektor z napisem skierowanym do zawodników i kibiców z Italii: Lasciate ogni speranza.
Czyli porzućcie wszelką nadzieję.
Porzućcie wszelką nadzieję. I teraz tak sobie pomyślałem, no niestety oni chyba nie zwracali uwagi na Dantego i na te słowa, ponieważ nie porzucili nadziei i wygrali i wyeliminowali Wisłę. Natomiast ja tak sobie też pomyślałem, że tłumacze, siadając do tej swojej ciężkiej pracy, muszą mieć przed oczami te słowa: Lasciate ogni speranza, porzućcie wszelką nadzieję. Tak, można też tak, oczywiście. Ale i pójść dalej, to znaczy mieć przed oczami ten napis, ale przekroczyć tę bramę i pójść dalej. A potem możemy o tym rozmawiać, możemy dyskutować, możemy się nawet pokłócić, a potem otworzyć butelkę odpowiedniego płynu, który... A propos, przy okazji powiedziałeś też o legendach związanych z Faustem. Jedna z legend mówi, że Faust studiował w Krakowie, więc możemy... Dyskusja w krakowskim oddziale Instytutu Goethego będzie bardzo dobrym adresem. Swoją drogą, Goethe był przez chwilę w Krakowie, ale do tej pory ma wielką tablicę na linii AB upamiętniającą ten jego pobyt. I przy okazji, jak ważny dla kultury niemieckiej jest Faust, przypomniało mi się to, kiedy Gounod napisał operę i Niemcy powiedzieli, że nie może być tak, żeby nam Francuzi tu pisali operę, prawda? I zdaje się, że u nich Faust nie nazywa się Faust, tylko Małgorzata.
Tak. Tak, tak.
To chyba jednak świadczy o tym, jak bardzo dla Niemców jest ważny ten Faust.
Tak, oczywiście, ale Robercie, jeszcze jedna rzecz, aby nam to nie umknęło, bo to jest niezwykle ciekawe. Myśmy doszli w tej naszej rozmowie przez tłumaczy do Boskiej Komedii i ty wspomniałeś o piekle. Jeśli dobrze sobie przypominasz, ta magia liczb u Dantego jest bardzo ważna. Piekło jest jedyną częścią Boskiej Komedii, która ma w zasadzie 34 pieśni, tak? Znaczy, bo ma 33, ale ma tą jedną wstępną, tą pierwszą, prawda? I ta liczba 34 to jest uznawana jako liczba diabelska, prawda? Stąd i teraz jeżeli weźmiemy doktora Faustusa, to tam ta liczba 34 też ma znaczenie. Dlaczego? Leverkin siada do pianina w swoim mieszkaniu i nad nim ma nic innego, tylko kwadrat magiczny Dürera. I w tym kwadracie magicznym, który jest takim w zasadzie, tak, zamiast krzyża, zamiast Chrystusa, tylko właśnie kwadrat magiczny Dürera, w którym pion, poziom i przekątna składają się na 34. Oto jest świetny przykład właśnie tego, jak Thomas Mann nam zakomponował ten demonizm muzyki, prawda, w doktorze Faustusie. Ale to nie jest jedyny.
A doktor Tomasz Górny, który będzie jednym z jutrzejszych gości podczas tego spotkania w tej instytucji, Tut też zajmuje się właśnie tą magią i w ogóle metafizyką, mistyką liczby i doktorem Faustusem, to myślę, że to będzie diabelnie ciekawa rozmowa. A tak swoją drogą, skoro jesteśmy przy legendzie o Faustie i o słynnym dziele też Goethego, od którego musimy się cały czas odbijać, to mówiłeś o tych sile fatalnej, tak? I tak ten, mnie się jednak przypominały mi też słowa, które są bardzo ważne. Das ewig weibliche zieht uns hinan, czyli to, co wieczne kobiece pociąga nas do góry. I właśnie, musi być ten wątek, bo mówimy o Faustie, ale Małgorzata. Ale przy okazji, kobieta, Faust, czyli Isabel Faust, się tutaj przypomina. To jest jedna z najlepszych skrzypaczek wszechczasów chyba. Gościła w Krakowie podczas słynnego koncertu w ramach cyklu Ice Classic, ale ona się może pojawić już niebawem, bo przypominajmy, że pod koniec sezonu, przed wakacjami, Goethe Instytut w Krakowie zapraszał nas na transmisję koncertów filharmoników berlińskich, które zresztą ty prowadziłeś, Mateuszu, i zdaje się, Isabel Faust wróci na początek nowego sezonu i być może będziemy mogli pójść na ulicę Podgórską w Krakowie, gdzie mieści się siedziba Instytutu Goethego, i zupełnie za darmo uczestniczyć w tym koncercie.
Dokładnie tak, to znaczy ja tutaj doprecyzuję jeszcze, że na pewno te transmisje odbywać się będą, natomiast nie chcę wyprzedzać Instytutu Goethego w ogłoszeniu oficjalnym tego, co, kiedy, jakie daty. Mamy natomiast wspólne plany i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to 22 października spotkamy się na takiej transmisji na żywo. Podkreślam, to jest bardzo ważne, dlatego że nie będziemy oglądali zarejestrowanych już koncertów, które też oczywiście są dostępne na stronie berlińskich filharmoników archiwalnych, tylko po prostu na łączach przy świetnej jakości dźwięku obrazu połączymy się z berlińską filharmonią i będziemy niemal dokładnie w tym samym, znaczy na pewno w tym samym momencie, natomiast w dwóch różnych miejscach śledzili to, co tam się będzie działo, no a co się będzie działo, będzie się dział koncert 22 października François Xavier Roth i Isabel Faust będą grali między innymi fenomenalny koncert skrzypcowy Beli Bartoka, no ale tam też jeszcze oczywiście będzie w programie inne atrakcje, słynny uczeń czarnoksiężnika Paula Dukasa, to też bardzo przyjemne, no i inne rzeczy, także mam nadzieję, że będzie się podobało, tym bardziej, że będziemy już wtedy dokładnie dzień po finale gorącego, oczekiwanego i przesuniętego zresztą w kalendarzu konkursu wieniawskiego. No więc będzie można sobie dokonać porównania, na przykład przesłuchań finałowych, konkursowych, zwycięzcy lub zwycięzczyni tego konkursu z Isabel Faust, która już na tym parnasie wiolinistyki się znajduje.
To prawda. I przy okazji podczytywać jeszcze możemy nową książkę poświęconą Wieniawskiemu, wydaną przez PWM, autorstwa innego Mateusza, którego znamy doskonale z antyny Radia Kraków Kultura, czyli Mateusza Borkowskiego.
Naturalnie bardzo polecamy te publikacje, świeżo wydana przed konkursem, warto sięgnąć, bo to w tonie lekkim, popularyzatorskim, ale nie bez wchodzenia w pewne interesujące szczegóły.
To prawda, ta w ogóle seria jest zacna, jest piekielnie ciekawa, trzymając się tej naszej dzisiaj terminologii, i pamiętajmy, odkrywamy też kobiecą stronę Fausta i to bardzo ważne stwierdzenie, ta wieczna kobiecość, to das ewige weibliche zieht uns hinan. Isabella Faust na pewno będzie swoją grą nas uduchawiać i właśnie powodować, że będziemy w górę cały czas się wznosić. I jutro serdecznie zapraszamy, proszę Państwa, to bardzo ciekawe spotkanie. Thomas Mann i demonizm muzyki. To spotkanie, oczywiście wstęp jest wolny. Przypomnijmy, Goethe Instytut Krakau, czyli po prostu Instytut Goethego, mieści się teraz przy ulicy Podgórskiej 34. To jest właściwie, można, gdybyśmy tak chcieli to sobie zwizualizować, to tam jest taka słynna galeria handlowa i zaraz nieopodal jest Wisła, piękne widoki. I jutro, proszę Państwa, w czwartek 29. Dobrze mówię, 29 września.
Września, tak jest.
O godzinie, z tego co pamiętam.
18.30, tak.
I a propos Wiecznej Kobiecości, znakomita tłumaczka, eseistka Małgorzata Łukasiewicz, dr Tomasz Górny, adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale też studiował w Krakowie, w Tuluzie, w Düsseldorfie. Jest znakomitym znawcą muzyki, ale też tego, co się kryje w doktorze Faustusie Tomasza Manna, a tę rozmowę poprowadzi nasz gość dzisiejszy, Mateusz Ciupka. I przy okazji, Mateusz, zapraszaj już do tego, byśmy się zainteresowali, bo być może jutro po tym spotkaniu już dowiemy się, jak dokładnie będą wyglądały plany dotyczące transmisji koncertów berlińskich filharmoników prosto ze słynnego cyrku Karajana w samym sercu Berlina, a tu przy okazji no prawie w samym sercu Krakowa. Mateusz Ciupka, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia także w Radiu Kraków Kultura niebawem.
Bardzo dziękuję. Trzymaj się, Robert, i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Goethe Instytut.
A my dzisiejszy program już zamykamy, ale oczywiście słuchamy nadal Radia Kraków Kultura, ale poranny program już powoli zmierza w stronę przedpołudniowej siesty muzycznej razem, może tak być, tak, może już być siesta, z Radiem Kraków Kultura, a dzisiaj program realizował dla Państwa Alan Korepta, mówił przez radio Robert Konatowicz, a zatem jeszcze raz dobrego dnia z Radiem Kraków Kultura.